Kulisy historii, kolejny odcinek. Witam Państwa. Dzisiaj moim gościem jest generał Andrzej Kowalski, były szef służby wywiadu wojskowego, był oficer Urzędu Ochrony Państwa, człowiek, który też zajmował się kontrwywiadem i to wszystko znalazło się, te wszystkie zainteresowania tematyczne. Pan generał chociażby zawarł w książce Kontra, sztuka walki z wywiadem przeciwnika. Kolejna książka pana generała, Rosyjski sztylet, o działalności wywiadu nielegalnego. I to jest taka książka, która jest w jakimś sensie zaskakująca, bo książka jest była przygotowywana, taki zbiór tekstów na urodziny byłego szefa MON Antoniego Macierewicza, Niepodległość ma jeden kształt, a trzecia część książki to tak naprawdę jest historia służb specjalnych w III RP. I to jest z kolei znakomity tekst pana generała o tym, jak powstawało SKW w okresie jednocześnie likwidacji i weryfikacji funkcjonariuszy WSI. Ale chciałbym zacząć od takiej kwestii, panie generale. Jaka jest istota, bo o tym się dosyć mało mówi, nawet Instytut Pamięci Narodowej, w którym się znajdujemy, mało poświęcił do tej pory też publikacji dotyczących Departamentu II. Nie mówię, że w ogóle, ale mało tak naprawdę, bo mamy monografię Departamentu I, pióra doktora Witolda Bagińskiego, mamy też działalność, jeśli chodzi o ten odcinek dotyczący Kościoła, znakomita książka profesora Błuchaka na temat działalności Departamentu I na odcinku watykańskim. Ta dwójka jest mniej rozpoznana, mniej znana. Dlaczego? Może inaczej. Co jest istotą kontrwywiadu?
Witam wszystkich słuchających, witam pana prowadzącego i witam i dziękuję za zaproszenie. Pytanie jest o tyle trudne, że natychmiast sięga do istoty rzeczy, a o istocie kontrwywiadu dosyć trudno opowiedzieć od tak po prostu. Kontrwywiad to jest tak naprawdę pewnego rodzaju specyficzne spojrzenie, to jest pewna zdolność intelektualna tak naprawdę, widzenia z powszechnie znanych faktów trochę innej rzeczywistości. To jest rzecz szalenie trudna. Po wielu latach pracy w kontrwywiadzie człowiek się tego może dopracować, może o ile poświęca dużo czasu kontrwywiadowi. Niektórzy się z tym rodzą, to są wybitne umysły, jest ich bardzo niewiele. I bardzo często nie rozumie się kontrwywiadu w ten sposób, patrzy się na kontrwywiad jako na instytucję, jako na służbę, która ma coś tam robić, tam wypisuje się różne rzeczy w ustawach, co tam kontrwywiad ma robić. Ale kontrwywiad to bardziej jest stan umysłu tak naprawdę, to jest coś, co jest naprawdę wyjątkowe i dzieje się w ludzkiej duszy. Nie każdy może być dobrym oficerem kontrwywiadu, nie da się skonstruować dobrego kontrwywiadu bez dobrych oficerów, a z kolei wśród tych dobrych oficerów muszą być ci, o których mówię, czyli ludzie, którzy mają pewnego rodzaju specyficzną zdolność czytania rzeczywistości.
Ujął to pan generał niemalże filozoficznie, nie jak praktyk, ale jak teoretyk, bardziej jak epistemolog, tak. To jest tak, jakby pan mówił o granicach naszego poznania, rozpoznawania rzeczywistości.
Trochę tak jest. Kontrwywiad na każdym etapie swojego istnienia tak naprawdę, jak spojrzymy w znaną nam historię kontrwywiadu sięgającą co najmniej 100 lat, to przecież tak naprawdę sukcesy kontrwywiadu wiązały się zawsze z tym, że znajdował się jakiś wyjątkowo uzdolniony człowiek, który potrafił odnaleźć w rzeczywistości pasujące do siebie, pozornie odległe od siebie fakty i z tych pasujących do siebie faktów składał zupełnie inny scenariusz codzienności niż wszyscy widzieli. Wszyscy widzieli na przykład zwykłego urzędnika, który chodzi codziennie do pracy, ma żonę, dzieci, stara się kupić samochód, mieszkanie czy coś tam jeszcze. A oficer kontrwywiadu był w stanie zauważyć, że ten człowiek prowadzi podwójne życie i że jest tak naprawdę agentem obcego wywiadu. To się samo z siebie nie bierze. To nie jest tak, że położysz różne fakty na stół pierwszemu z brzegu oficerowi i powiesz, no tam zobaczy, tam nie jest szpieg. No, popatrzy, no nie ma. A przyjdzie ktoś, kto ma zdolność widzenia więcej i głębiej i ten ktoś zobaczy, że w tym życiorysie na przykład jest, ostatnio jakąś taką teczkę widziałem, jeden mały zapis, 90 parę stron teczki. czyli w całej tej teczce jeden zapis dokonany odręcznie, czyli coś, co przeważnie się pomija, bo przeważnie nie czyta się rzeczy pisanych odręcznie, tylko czyta się druk, który jest w teczce. No bo łatwiej. A odręcznie było napisane coś takiego: nie trzeba wyjaśniać zapisu w książeczce wojskowej. No i jeżeli ktoś zaczął teraz od tego momentu czytać wstecz wszystkie dokumenty, to zobaczył zupełnie inną rzeczywistość. Zobaczył rzeczywistość oficera drugiej linii, który był skierowany do pracy poza wojskiem parę lat po studiach. Bez tego jednego zapisu i bez zrozumienia jego sensu nie można odnaleźć tej rzeczywistości.
Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, taką hipotetyczną historię. Dzwonię do pana generała jako, powiedzmy, no tak jak to, jeśli chodzi o polski system nadzoru nad służbami, powiedzmy, zostaję koordynatorem do spraw służb specjalnych. Dzwonię do generała Andrzeja Kowalskiego i mówię: no, panie generale, zdając się na pana wieloletnie doświadczenie jako i szefa służb wywiadowczych, wojskowych i człowieka, który współtworzył służby w III RP, czy pracował w nich, widział je od środka, widział pewien też system myślenia oficerów, którzy byli i z okresu nowego, i postkomunistycznego, i zna się pan bardzo dobrze na kontrwywiadzie, jak stworzyć, inaczej, jakie największe niebezpieczeństwo, jaki jest ten system bezpieczeństwa Polski, co należałoby zrobić, co należałoby usprawnić, żeby to wszystko działało, żebyśmy widzieli, kto co o nas wie i żebyśmy tym, którzy coś widzą i coś od nas chcieli, żebyśmy im podali tą informację w taki sposób, jak my chcemy.
Doradziłbym dwa kierunki działania. Jeden kierunek działania to kilku dobrych prawników, którzy mieli szansę pracować w służbach specjalnych, ale nie przypadkiem, tylko po prostu byli tam z jakiegoś zamiłowania. Czyli ludzie, którzy patrzą na służby specjalne z perspektywy ich umocowania w systemie prawnym Rzeczpospolitej. I życie poświęcili temu, żeby tak prowadzić szefów służb, żeby oni mogli funkcjonować w tym systemie prawnym. Więc mamy grupę prawników z jednej strony i bym zlecił im bardzo prostą rzecz. Dokonajcie przeglądu takiego retrospektywnego, z jednej strony, z drugiej strony też spójrzcie w przyszłość, jak powinny być umocowane służby specjalne, żeby mogły być efektywne. Czyli tak naprawdę w którym miejscu organizmu państwowego one powinny być zaimplementowane i do czego powinny mieć dostęp w taki sposób, aby nikt nie wiedział, że one mają dostęp. Bo to jest klucz pracy kontrwywiadu. Kontrwywiad nie może działać w takich warunkach jak obecnie, kiedy dostęp do każdej bazy danych, które są w Polsce, jest odnotowywany, że kontrwywiad do niego zaglądał. To w ogóle jest myślenie zupełnie porażające. Więc praca prawników, którzy myślą, prawników, do których pewnie bym dokleił jeszcze kilku dobrych praktyków, którzy no, co najmniej byli na poziomie średnio wyższym, jeśli chodzi o hierarchię służbową, czy gdzieś tam na poziomie dyrektorskim w służbach specjalnych, żeby razem wypracowali taką sensowną koncepcję ulokowania w organizmie państwowym kontrwywiadu. Ale druga grupa ludzi, którą bym zadaniował, to byłaby grupa, która miałaby zadanie szukać takich osób, o których powiedziałem na początku. Czyli w tej całej masie funkcjonariuszy, którzy w tej chwili w Polsce są, tak, średnio licząc pewnie około 10 tysięcy ludzi, poprosiłbym o przejrzenie, porozmawianie, przejrzenie teczek, porozmawianie i wybranie 500, załóżmy, najlepszych ludzi, którzy mogą mieć jakiś talent ku temu, żeby być oficerami kontrwywiadu. I dopiero zwieńczeniem tych dwóch procesów byłoby utworzenie kontrwywiadu Rzeczpospolitej, odpowiednie go umocowanie prawne, opatrzenie go odpowiednimi przepisami, bo to jest szalenie istotne, żeby faktycznie kontrwywiad mógł działać, a nie być tylko instytucją jedną z wielu. No i właśnie tych ludzi zapuściłbym do pracy, ludzi uzdolnionych do tego, żeby być oficerami kontrwywiadu.
Pan mówi o tym stanie umysłu oficera kontrwywiadu, o takim idealnym, no to inaczej, co jest takim idealnym stanem umysłu oficera kontrwywiadu. W tej książce, w tekście o początkach SKW, przytacza pan pewną taką scenę, jak rozmawiał podczas weryfikacji naboru do nowej służby kontrwywiadowczej, wojskowej, z jednym z oficerów, który jeszcze tam zaczynał w WSI, ale młody człowiek, ambitny. No ale pan tutaj tak się zrzyma trochę w tym tekście, że w trakcie rozmowy o to, co wyszło. Wyszło to, że ten oficer poza pracą, gdzie różne rzeczy przegląda i czyta, nie ma żadnych zainteresowań poznawczych, że nie czyta książek. Po prostu i ten oficer panu to mówi wprost, że on już tyle się w pracy, tyle godzin musi różne rzeczy czytać, że on już nie ma siły ani ochoty w domu niczego czytać. Teraz powracając do mojego pytania. Co powinno cechować dobrego oficera kontrwywiadu? Jakiego rodzaju predyspozycje, zdolności? Nie chodzi o to, co potem staje się tym narzędziem pracy, prawda, obserwacja, tam nasłuch, podsłuchy i tak dalej, tylko co już na starcie taki człowiek powinien w sobie mieć? Jakiego rodzaju, no po prostu predyspozycje, zdolności?
Bardzo często jestem pytany właśnie o coś takiego, dlatego że młodzi ludzie szukają pracy w służbach specjalnych i bardzo często wśród różnych znajomych pytają mnie, czy ja miałbym szansę. Ja właściwie wszystkim odpowiadam, że każdy ma szansę i to jest trochę zaprzeczenie temu, co powiedziałem na początku, zaraz to wszystko się spotka w jednym punkcie. Kontrwywiad potrzebuje ludzi bardzo różnorodnych. Naprawdę, proszę mi wierzyć, od prawnika przez świetnego szermierza, aż po jakiegoś niedoszłego filozofa, czy nawet teologa. Zupełnie jakby nieistotne jest to, na jakiej ścieżce kształcenia był człowiek. Oczywiście istotne jest to, gdzie się kształcił, ale to jest oddzielna sprawa. Ale jeśli chodzi o tematykę, którą poruszał, którą zgłębiał, to wszystko nie jest tak bardzo ważne. Ważne jest to, żeby w każdym z tych ludzi odnaleźć po pierwsze dociekliwość. To jest szalenie istotne. Człowiek musi być dociekliwy. Jeżeli oficer kontrwywiadu jest niedociekliwy, to niezależnie od tego, czy będzie potem pełnił funkcję analityka, technika, czy oficera operacyjnego, który będzie werbował ludzi, to jeżeli będzie brakowało mu dociekliwości, zawsze grozi mu wpadnięcie w pułapkę, a pułapka oczywiście polega zawsze na złudzeniu, na niezauważaniu istotnych rzeczy, na zasugerowaniu czegoś i tak dalej, prawda? Czyli czy to wszystko na wejściu w ślepą uliczkę. Ta dociekliwość jest cechą najistotniejszą w ogóle w myśleniu oficera i związana z tym taka cecha powątpiewania w to, co odkrywam, czyli nie bać się postawić sobie kolejnej warstwy pytań wbrew tej rzeczywistości, którą odkryłem. No, buduję pewien scenariusz. Każdy z nas odwzorowuje rzeczywistość codziennie, wielokrotnie, nawet robimy to bezwiednie. Ale jeżeli to jest wyzadaniowane i człowiek odwzorowuje tą rzeczywistość na podstawie na przykład no właśnie jakichś faktów zebranych o pewnej osobie, dochodzimy do pewnej konkluzji. Dobry oficer nie zadowala się pierwszą konkluzją, tylko zaczyna myśleć, a może ja błądzę. Czyli no, jeżeli nie jestem w stanie sformułować innej konkluzji, bo może tak być, wszystko mi zawsze pasuje w ten sam wynik końcowy. To wtedy co? No, dociekliwość nakazuje zawołać kolegę, oczywiście wcześniej trzeba uzyskać zgodę przełożonego i usiąść z nim i powiedzieć, słuchaj stary, weź przejrzyj te papiery i teraz ty powiedz, co w nich widzisz. Bo ja się już zatkałem, ja już nie mogę dalej. A przecież być może jest tak, że tam wszystko jest inaczej niż ja to sobie ułożyłem. To jest taka dominująca cecha, którą bym próbował odnaleźć w każdym takim młodym człowieku, właśnie niezależnie od tego tak naprawdę, z czym on do mnie przychodzi.
Wszechstronność i dociekliwość, to już mamy dwie cechy. Jest taka operacja, jeszcze przez Sowietów organizowana przed wojną. Operacja, która nazywa się, no, w zależności od oczywiście kraju, o którym się ona pisze, Trust, operacja, która była taką operacją, która miała całkowicie zmylić Zachód, w którą wciągnięto przedwojenną dwójkę, bardzo mocno i bardzo skutecznie niestety. I pojawia się tutaj taka kwestia, którą teraz przytacza wreszcie do, tak to mogę ująć, do w ogóle sposobu myślenia o służbach, dr Bolesław Piasecki. Z tym zresztą miałem przyjemność mieć zajęcia w Katedrze Służb Specjalnych Akademii Sztuki Wojennej. Wprowadzono nowy termin w mówieniu o kontrwywiadzie. W ogóle o służbach, bo to nie tylko kontrwywiadu wszak przecież dotyczy. Decepcji. Czym jest tak naprawdę, panie generale, decepcja? Do tej pory dużo słyszeliśmy o dezinformacji, o różnych technikach mylenia przeciwnika, jego zwodzenia, ale w czym w istocie jest decepcja?
No, można powiedzieć, że to jest no niestety żerowanie na ludzkim umyśle. Ludzki umysł, istnieje taka prawidłowość, że tak jak powiedziałem, my odwzorowujemy rzeczywistość. Oficerowie kontrwywiadu powinni ją odwzorowywać trochę lepiej niż inne osoby. W sumie można powiedzieć, że to powinien być taki najbardziej dociekliwy zespół państwowych urzędników, którzy przyglądają się pewnym aspektom rzeczywistości państwa. I tutaj właśnie decepcja to jest coś, co jest związane z próbą zmiany stanu umysłu, czyli chcielibyśmy wytworzyć w umyśle człowieka inny obraz niż on faktycznie powinien być. Mamy pewien zbiór faktów, ten zbiór faktów układa nam się w pewnego rodzaju opowieść, pewna narracja powstaje, opisujemy tę rzeczywistość. Decepcja będzie polegała na tym, że chciałby przeciwnik, abyśmy my wyciągnęli niewłaściwy wniosek na podstawie prawdziwych faktów. Czyli wprowadza się jakiś bodziec, który ma spowodować, że my zaczniemy myśleć troszkę inaczej, w kierunku korzystnym dla przeciwnika. I tym się to różni od dezinformacji. W dezinformacji musisz doprowadzić do momentu, kiedy wpuszczasz informację fałszywą, choć trochę, ale jednak ją wpuszczasz w obieg. W decepcji jest tak, że bazujesz na pracy ludzkiego umysłu, który dąży do konkluzji i sugerujesz mu konkluzję niewłaściwą. To jest coś fascynującego, to jest przepiękny mechanizm tak naprawdę w grach służb specjalnych. No ale jednak, co tu dużo mówić, można powiedzieć, że na poziomie państwowym opanowany tylko chyba w Rosji tak perfekcyjnie, na poziomie komercyjnym opanowany przez sztukę reklamy.
To jeszcze raz przywołam tego samego człowieka, czyli doktora Bolesława Piaseckiego, który na przykład na zajęciach wielokrotnie powtarzał nam, całej grupie studentów, słuchaczy raczej, że Rosja jest reżimem kontrwywiadowczym. Czy pan generał się z tym zgadza?
No, mamy szansę spotykać się z panem doktorem Piaseckim na Akademii Sztuki Wojennej. Na niektórych zagadnieniach pracujemy razem i trochę spór wiedziemy, bo musielibyśmy wejść teraz w głęboką definicję, cóż to jest państwo kontrwywiadowcze. I wydaje mi się, że Rosja nie spełnia wszystkich kryteriów takiej konstrukcji. To jest, ja to staram się zawsze motywować życiem i mówię, że to jest państwo bandyckie, nie kontrwywiadowcze. To jest państwo, w którym tak naprawdę rządzą układy paramafijne, a nie kontrwywiadowcze, bo kontrwywiad, ja sobie nie wyobrażam, żeby kontrwywiad mógł funkcjonować jako coś, co jest destrukcyjne dla tkanki państwowej, a to, co w Rosji w tej chwili się dzieje, na pewno jest mechanizmem destrukcyjnym dla tkanki państwa. To państwo, pomimo tego, że pozornie silne i co więcej jeszcze zagraża różnym sąsiadom na różnych płaszczyznach, to przecież tak naprawdę jako organizm, jako zbiorowość, jako pewnego rodzaju wspólnota praktycznie no, jest ułomne od lat i nigdy nie osiągnęło tej dynamiki wewnątrz politycznej czy wewnątrz społecznej jak państwa Zachodu.
To jeszcze zostańmy na chwilę przy Rosji. Panie generale, czy można być skutecznym oficerem kontrwywiadu na takim odcinku, powiedzmy, rosyjskim, bez wgłębienia się w jakimś sensie całkowitego w pewien sposób charakterystyczny dla myślenia rosyjskiego, bez znajomości Gogola? Czechowa, Dostojewskiego, a nawet faktu, że Rosjanie od najmłodszych lat grają w szachy i te szachy już w pewien sposób kierunkują ich sposób myślenia. To znaczy w taki sposób kierunkują też ten sposób myślenia, że są w stanie budować pewne dalekosiężne strategie. Mało tego, ten ograniczony system, no właśnie, no, nie wiadomo, czy to jest demokracja, czy to nie jest, czy to jest tylko pozór demokracji, no raczej nas to wszystko, raczej wszystko wskazuje na to, że jest to pozór demokracji, ale już też sam fakt, że pewni urzędnicy, chociażby jak Siergiej Ławrow, są przez wiele lat tymi urzędnikami, więc mogą też budować dalekosiężne strategie. I teraz, czy bez zrozumienia tej pewnej specyfiki rosyjskiej. Bardzo głęboko. Także na poziomie popkultury, muzyki, filmu, aktualnych filmów, seriali. Czy można być skutecznym na przykład oficerem kontrwywiadu na odcinku rosyjskim?
To zależy, o jakim stopniu pracy kontrwywiadu byśmy rozmawiali. Rzekłbym tak, do tej najbardziej poważnej pracy kontrwywiadowczej, najtrudniejszej, to bezsprzecznie, tutaj ma pan rację, zastanawiałbym się jeszcze tylko nad tym, na ile w tej chwili już Gogol, Dostojewski nie do końca opisują duszę rosyjską. Być może ona już jest w tej chwili trochę inna. Może by trzeba było sięgnąć w troszkę inne wzorce. Ale z pewnością jest tak, że dobry oficer kontrwywiadu musi znać język rosyjski, znać rosyjską kulturę, musi czytać, widzieć to, co w mediach jest prezentowane. Nawet nie chodzi o jakąś szczegółową wiedzę, czyli nie musi mieć w głowie plejady polityków czy tam generałów rosyjskich. To są rzeczy w pewnym sensie drugorzędne. Istotne jest to, żeby on naprawdę był cały czas w kontakcie z tamtym światem. To na pewno tak, ale to tylko przy pewnej części pracy kontrwywiadowczej, przy takiej części, która jest bardziej powierzchowna, tak bym to powiedział, i związana z ochroną państwa, mniej z uderzeniem w przeciwnika, bo kontrwywiad trzeba dzielić troszeczkę na dwie różne fazy. W jednej bardziej chronimy państwo, w drugiej fazie bardziej atakujemy przeciwnika. Świadomie to mówię, szanowni słuchacze, to nie tylko wywiad jest od atakowania czy zbierania informacji o przeciwniku, tylko właśnie kontrwywiad także na innym trochę poziomie. To w tej pracy ochronnej już nie potrzebujemy aż takich wielkich specjalistów, dlatego że to jest raczej obserwowanie zachowań ludzi, którzy są po tej stronie, czyli koncentrujemy się na szpiegach, którzy są zwerbowani przez Rosję i to są Polacy. Więc już wtedy nie musimy tak bardzo znać tamtego świata, żeby móc obserwować i analizować ten świat, prawda? No ale w momencie, kiedy kontrwywiad swoimi operacjami ma przekroczyć granice i ma wejść w tak zwany styk operacyjny z przeciwnikiem, którym są Rosjanie, no to wtedy faktycznie potrzebne jest to, o czym pan mówi.
To pan w zasadzie jako pierwszy w Polsce o tym mówił i pisał, także w tej książce. Rzecz, którą też doktor Piasecki w swoim doktoracie upowszechnia, czyli teraz moje pytanie brzmi, czym jest kontrwywiad ofensywny? Bo jeśli my myślimy o kontrwywiadzie, no to myślimy w taki sposób, że kontrwywiad jest reaktywny na działanie przeciwnika na naszym terenie. No i właśnie, no, ofensywa to znaczy, że co kontrwywiad może robić?
Najciekawsze rzeczy. Tam można, niektórzy twierdzą, że tam się zaczyna kontrwywiad. Ja aż takim nie jestem tutaj kategorycznym opisywaczem świata. Uważam, że kontrwywiad jest zarówno po stronie ochronnej, jak i tej po stronie atakującej czy ofensywnej. Tej reaktywnej, jak pan powiedział, i ofensywnej. Kontrwywiad ofensywny tak naprawdę z natury swej sięga wywiadów przeciwnika, centrali wywiadów przeciwnika, czyli już nie zajmujemy się w kontrwywiadzie ofensywnym tym, co przeciwnik robi na terenie Polski, czyli nie szukamy tutaj szpiegów, którzy nam wykradają tajemnice, tylko kontrwywiad ofensywny zastanawia się, jak zacząć wykradać informacje z centrali przeciwnika, werbując ludzi, którzy pracują w tej centrali. I to jest najdalsze możliwe sięgnięcie w walce z obcym wywiadem. Kontrwywiad ofensywny, jeżeli nie jest prowadzony przez państwo, tak naprawdę jest podstawowym wyznacznikiem słabości kontrwywiadu. Jeżeli w kontrwywiadzie w Polsce, załóżmy, mamy tylko operacje ochronne wobec polskich urzędów i polskich urzędników, polskich tajemnic, to jest to naprawdę druga albo nawet trzecia liga. Dopiero zaangażowanie ofensywne, czyli próba sięgnięcia do centrali przeciwnika, próba werbowania oficerów tamtego wywiadu, próba zrozumienia, jak oni działają, próba zrozumienia, w jaki sposób atakują Polskę, jakimi zespołami osobowymi, czyli jacy są oficerowie, którzy są analitykami na kierunku polskim, technikami używanymi przeciwko Polsce, obserwacja, która jest wysyłana przeciwko Polsce i pracuje, załóżmy, w Warszawie, Białymstoku czy w Krakowie. No i oczywiście ci werbownicy, którzy w Polsce, czy Polaków werbują, bo niekoniecznie w Polsce werbują, ale którzy Polaków werbują. Jeżeli to wszystko nie staje się celem, no to właśnie wtedy mamy bardzo słaby kontrwywiad. Kontrwywiad ofensywny jest właśnie od tych najbardziej, moim zdaniem, skutecznych i cennych operacji przeciwko wywiadom przeciwnika, czyli sięgamy do centrali przeciwnika i tam robimy mu zamęt. I tu na przykład też pojawia się możliwość dezinformacji czy decepcji, no bo jeżeli już zaczynamy operować na poziomie takim, że mamy w kontakcie oficerów tamtego wywiadu, i ten kontakt może być różnie zbudowany. Oni mogą być w różny sposób wtedy dezinformowani albo zwodzeni. Na podstawie informacji uzyskiwanych w jakimś sensie od nas mogą właśnie wyciągać niewłaściwe wnioski. To jest ta najpiękniejsza gra, którą można prowadzić w kontrwywiadzie.
Ta książka, Kontra, była dla mnie przez jakiś dłuższy czas podręcznikiem. Nie ukrywam, kiedy byłem słuchaczem w Katedrze Służb Specjalnych Akademii Sztuki Wojennej. Jednym z takich zadań było opracowanie jednej osoby. Ja sobie wybrałem Hansena. To była książka, która była dla mnie głównym źródłem informacji, a raczej przemyślenia jego całej drogi jako informatora, jako oferenta, bo był dosyć specyficznym też człowiekiem niepozyskanym, ale który sam się zgłosił z pewnym zestawem informacji do służby wrogiej, konkretnie rosyjskiej. Znikał, pojawiał się w tych kontaktach. I to jest taki zestaw różnych case'ów. Ja to zrozumiałem bardzo dobrze, dlaczego pan to napisał w taki sposób, kiedy, to mówię, miałem takie bardzo konkretne zadanie, żeby przemyśleć działanie Roberta Filipa Hansena, gdzie popełnił błędy, jakie błędy, czego służba nie wyłapała, na czym wpadł. Ale pojawiały się takie głosy osób niektórych, że no, pan tą książkę w taki sposób napisał, jakby pan spisał akta FBI i no tutaj nie ma żadnej narracji, nie wiadomo jak to czytać, jak to zrozumieć, jakieś takie suche fakty. O co chodziło, panie generale? Dlaczego w ten sposób? Do kogo ta książka jest adresowana w związku z tym?
To jest przecudowna reakcja na moją książkę. Bo to jest trochę taka reakcja, trochę się uśmiecham, bo to jest taka reakcja, jaką wielokrotnie w życiu spotykałem w rozmowach z różnymi urzędnikami państwowymi, którzy właśnie tak słuchali mnie, tak tam próbowałem coś im tłumaczyć i w końcu padało takie pytanie, no ale właściwie to o co panu chodzi? No bo co to jest ten kontrwywiad? I to trochę tak jest jak z tą książką. Żeby dobrze zrozumieć tę treść tej książki, no to trzeba po pierwsze no właśnie mieć tę cechę, o której mówiłem na początku, czyli pewną dociekliwość umysłu. A po drugie, trzeba też troszkę umieć wyobrazić sobie kontekst, w którym poruszał się autor. W momencie, kiedy opuściłem służby specjalne i kiedy przez wiele lat pracowałem w kontrwywiadzie, nie można było o kontrwywiadzie napisać inaczej niż w taki sposób. Jedyną bezpieczną narracją było opisywanie rzeczy pozornie od siebie oderwanych czy historycznych, no, powiązanych oczywiście myślą wspólną, którą jest kontrwywiad, no ale właśnie bez jakiejś szczególnej narracji, po to, aby o kontrwywiadzie opowiedzieć w dużej mierze tak, jak on wygląda, bo to tak trochę jest. W życiu oficera kontrwywiadu to jest tak jak trochę jak w tej książce. No, przez kilka miesięcy prowadzisz jedną sprawę, ona się zamyka, następnego dnia po zamknięciu sprawy otwierasz inną teczkę i rozpoczynasz zupełnie inną sprawę. I pozornie one nie mają z sobą nic wspólnego. I to jest taki trochę portret pracy wielu oficerów kontrwywiadu, którzy właśnie dokładnie w takim stanie świadomości funkcjonują. Oni przychodząc do pracy nawet mogą mieć, czasami tak się zdarza, w trakcie odebraną sprawę i zleconą zupełnie inną sprawę. I oficer kontrwywiadu nie może powiedzieć: szefie, ja się nie zgadzam, ja nie lubię tej sprawy, ja chcę tą moją starą. Nie. Oficer po prostu zamyka teczkę, przekazuje dokumenty innemu oficerowi i rusza do pracy z czymś zupełnie innym. W tej książce jest oczywiście zakodowana opowieść o prawdziwych służbach specjalnych, no tylko że ona jest zaadresowana, wracając do pana pytania, zaadresowana do wąskiej grupy oficerów, którzy chcą zrozumieć, czym się zajmują. Bo ja doskonale wiem, że niestety u nas w Polsce w tej chwili jest bardzo słabo z przekazywaniem wiedzy o kontrwywiadzie, dlatego że po wielu różnych niemądrych decyzjach politycznych na przestrzeni ostatnich 20 co najmniej lat, wielu wartościowych ludzi, to niekoniecznie, ja nie mówię o tych ludziach sprzed 90 roku, tylko już przyjmowanych po 90 roku do służby, wielu tych ludzi odeszło i w ogóle nie ma kontaktu ze służbami. I nikt ich nie pyta o to, jak się prowadziło kontrwywiad lat temu 10 czy 15, bo bardzo często uważa się, że w tej chwili wszystko się zmieniło i kontrwywiad już jest zupełnie inny. I w ogóle ci, co pracowali 15 lat temu, to nie mają zielonego pojęcia o kontrwywiadzie. No ja tylko mogę się uśmiechnąć i powiedzieć, no to proszę zobaczyć, w Bułgarii zatrzymana siatka szpiegowska. A siatka szpiegowska to jest metoda pracy wywiadu rosyjskiego sprzed 100 lat co najmniej. No więc przeżył się ten kontrwywiad, czy się nie przeżył? Zmienił się aż tak bardzo, czy się nie zmienił? No. Także, a że w ogóle uważam, że kontrwywiad to jest praca na naturze człowieka, no, a natura człowieka się nie zmieniła przez te 100 lat. Ja nie zauważyłem, żeby się zmieniła natura człowieka.
Myślę, że nawet dłużej.
No więc właśnie. Więc jakże mógłby się zmienić kontrwywiad? Także to jest też trochę podręcznik. Marzyłbym o tym, żeby młodzi oficerowie choć trochę do niego zajrzeli i trochę poczytali, żeby właśnie spróbować zauważyć, że w tych wszystkich opisywanych sprawach jest pewna wspólna myśl, która prowadzi młodego człowieka do odkrywania, na czym polega fenomen szpiegostwa z jednej strony, a z drugiej strony, jakimi metodami skutecznie może kontrwywiad pracować. Ta książka jeszcze ma jeden przekaz, który jest przekazem do tych, którzy na pewno jej nie czytają, czyli do polityków, czyli jak powinno państwo być skonstruowane, żeby kontrwywiad mógł skutecznie działać. Bo to, że polski kontrwywiad nie może skutecznie działać, nie jest w dużej mierze winą oficerów, którzy w nim są, tylko jest w dużej mierze winą państwa, które tak skonstruowało kontrwywiad, jak on jest w tej chwili skonstruowany.
Teraz w swojej wypowiedzi popsuł mi pan scenariusz w tym sensie, że miałem przejść do kolejnej publikacji, ale powiedział pan tutaj, wywołał polskich polityków. I teraz moje pytanie. Dlaczego polscy politycy tak niechętnie zapatrują się na służby? Dlaczego w ogóle tego świata nie rozumieją? Albo go demonizują, albo uważają, że zbyt wiele, nie wiem, mógłby zrobić niepotrzebnie. Dlaczego te służby są trochę tak spychane do kąta? Dlaczego nie ma jak gdyby zrozumienia dla pewnego sposobu myślenia służb, bo tu nie chodzi o już tam wchodzenie w jakieś konkrety, w pracę daną, operacyjną, bo mi się przypomina taka historia, panie generale. Kiedyś jeden z kolegów dziennikarzy zresztą to ujawnił na Twitterze jakiś czas temu. Sprawa dotyczyła jednego z ministrów, konkretnie wiceministra spraw zagranicznych, który przyszedł do jednej z telewizji i w pokoju, gdzie spotykają się goście, gdzie jest ta wymiana gości przed wejściem na antenę, jedni wychodzą, drudzy zostają, zostawił swój telefon służbowy, który zostawił go właśnie na stoliku, tak jak ja tutaj go trzymam, żeby kontrolować czas. Położył go na stoliku, pozostałe zupełnie obce osoby znajdowały się w tym pokoju. I co się nagle okazało, że ten telefon no, żyje własnym życiem, że on jest niezabezpieczony, że przychodzą jakieś informacje, jakieś SMS-y, które sprawne oko by spokojnie mogło odczytać, a nawet gdyby ktoś chciał wziąć do ręki, z powodu, że ten telefon nie był w żaden sposób zahasłowany, po prostu mógłby te informacje przeczytać, zgrać, co sprytniejszy i bardziej rezolutny człowiek. No właśnie, dlaczego polscy politycy są tak nieostrożni, dlaczego niechętnie stykają się ze służbami, dlaczego niechętnie przyjmują sugestie służb do swojej wiadomości. Wszak raporty dostają dosyć często. Czy to pokutuje ten postkomunizm ciągle? że służby to jest tylko, nie wiem, bezpieka, aparat represji, czy też sprawa chociażby, którą prowadził generał Marian Zacharski, która skończyła się dosyć dużym wstrząsem politycznym. Z czego to wynika? Skąd biorą się obawy i niechęć polityków aż tak duża wobec służb?
To najpierw krótka opowiastka. To będzie po części też odpowiedź na pytanie oczywiście. Zastanawiam się, jak ją zanonimizować. No, anonimizuję ją, nie powiem, gdzie to było, kiedy było i kto na nim był, ale chodzi o istotę sprawy. Spotkanie ściśle tajne, faktycznie ściśle tajne. Gremium kilkunastu osób, w tym wszyscy szefowie służb. No i siedzę ja. Spotkanie się zaczyna. Na początku spotkania, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, osoba odpowiedzialna za spotkanie musi ogłosić, jaka jest klauzula spotkania, no więc ogłaszane jest, że klauzula jest ściśle tajna. A ja widzę, że naprzeciwko dwóch szefów kontrwywiadu siedzi polityk, minister, który ma tablet, włączony tablet i na pewno niezabezpieczony. I tak sobie myślę, no to który z nich pierwszy? Tak się zastanawiam, ten wojskowy czy ten cywilny? Który pierwszy wyskoczy i powie, panie ministrze, pan to wyniesie? No i właśnie, nikt się nie odezwał, tak? Musiałem ja wstać i poprosić pana ministra, żeby wyszedł z tym tabletem. To jest po części odpowiedź, bo ona pokazuje pewną specyfikę funkcjonowania i pewne właściwości ludzkie, ale z drugiej strony, muszę tutaj niestety odpowiedzieć pytaniem na pytanie, co jest podobno niegrzeczne, aczkolwiek ja uważam, że nie ma w tym nic niegrzecznego. A może to jest tak, że politycy nie mają wielkich aspiracji międzynarodowych? Znak zapytania, żeby nie było wątpliwości, tak? Nikogo nie oskarżam. Służby, a teraz już bez odniesienia do polityków, sama teoria. Służby specjalne są narzędziem, które potrzebne jest w bardzo specyficznych warunkach. Wtedy, kiedy państwo jest zagrożone, albo wtedy, kiedy państwo chce o coś walczyć i wie, że będzie to walka trudna. I potrzebne tej walki są specyficzne zdolności państwa, które nazywane są służbami specjalnymi. Bo służby specjalne są specyficzne zdolności państwa, czyli to jest zespół czynności, których nie wykona nikt inny. Tylko służby specjalne mogą wykonać te czynności. No i w warunkach, można powiedzieć, bajkowej narracji, wyobraźmy sobie takie państwo, gdzie kierownictwo państwa uważa, że no właściwie chyba nie potrzebujemy żadnych takich specyficznych narzędzi. Tutaj na naszym własnym rynku to wystarczy, żebyśmy mieli dobrego księgowego, który będzie kontrolował, czy wszyscy wydają właściwie pieniądze i wobec czego damy komuś tam po łapkach, jak trzeba będzie. A czy my potrzebujemy kogoś, kto będzie walczył z obcymi wpływami albo kto będzie wywierał wpływy za granicą? No chyba nie potrzebujemy. Jesteśmy państwem średniej wielkości, więc a może nawet mniej niż średniej, to my właściwie nie będziemy takiej walki podejmować. Bajkowy scenariusz, opowieść fantastyczna, nie odnoszę się do rzeczywistości polskiej, bo może lepiej się nie odnosić, bo może by się łezka zakręciła wtedy.
Kolejna historia, którą chcę przytoczyć i pokazać jednocześnie publikację pana generała, rosyjski sztylet, nielegałowie. Też się tak składa, znowu wrócę do szkoły. Pamiętam inaugurację rocznika, kiedy byłem w KSS. No i zjawił się właśnie pan generał, jeszcze wtedy jako szef służby wywiadu wojskowego, w sali NATO, pięknej sali, aż woju. No i słyszeliśmy wykład o nielegałach. O pewnej sprawie sprzed wielu, wielu lat, którą pan generał przytoczył, żeby pokazać, w jaki sposób funkcjonuje wywiad nielegalny, czym jest. Ale też jak to pan generał nie mówił tego tak wszystkiego bardzo wprost, próbował właśnie zanęcić czy rozbudzić taką pasję badawczą, żeby pójść za pewnymi tropami, które rzucił, które pokazał, wskazując różne miejsca, sposoby działań, realizacji. A ja zapytam wprost teraz pana generała. Oczywiście pan generał może się uchylić od odpowiedzi na to pytanie. Czy Z pana praktyki po prostu zawodowej wynika, czy pan zauważył to, że w Polsce działa wywiad nielegalny, rosyjski konkretnie.
Oczywiście, że się uchylę. Odwołam się tylko do przypadku Tadeusza J. z 2008 roku, kiedy bardzo wyraźnie w opowieści o tym przypadku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała człowieka, oskarżając go właśnie o to, że był związany z wywiadem nielegalnym. No, to właśnie można powiedzieć, włączamy światło na chwilę, widzimy tę scenę i już wyłączamy. Dalej trzeba pozostawić w domysłach. W mojej książce bardzo jasno pokazuję, że wyliczam to wprost, że ilość nielegałów rosyjskich skierowanych do Polski w latach 80. była zupełnie niewyobrażalna. To nie były sztuki, to były więcej niż dziesiątki nawet ludzi, którzy w ramach wywiadu nielegalnego penetrowali Polskę. No i oczywiście pozostaje potężna wątpliwość, co się dalej stało. Biorąc pod uwagę, jaka jest pragmatyka w ogóle działania nielegałów, przypomnę, że na przykład mamy taką bardzo dobrą sprawę w bardzo niedawnej w sumie historii, agent rosyjski pracujący w Estonii, obsługiwany był przez nielegała, który działał w Portugalii, ale też za Atlantykiem. I wyobraźmy sobie, że w Polsce też taka sytuacja może istnieć. To jest coś całkowicie naturalnego, że część agentury rosyjskiej, tej najlepszego szczebla, czyli na przykład agentów, którzy pracują w służbach specjalnych albo agentów, którzy są wśród polityków, właśnie będą obsługiwani przez nielegałów, czy nie będą się spotykali z żadnymi Rosjanami czy Białorusinami, żeby już tam było łagodniej. Nie. Będą spotykali się z Hiszpanem, albo Anglikiem, albo jakimś tam Kanadyjczykiem. I nawet mogą w ankietach bezpieczeństwa osobowego wypisać, że spotykają się z takim obcokrajowcem. A to może być nielegał. I to jest coś, co oczywiście natychmiast zapala różne czerwone lampki i znaki zapytania, czy polski kontrwywiad jest w stanie to jakkolwiek zweryfikować. No i tutaj już oczywiście nie podążę dalej za tym moim pytaniem, bo w sumie i po co. A książka jest też w dużej mierze opowieścią o rzeczywistości trochę równoległej, bo kiedy ją czyta się z uwagą, to tam naprawdę można odnaleźć sygnały wskazujące na to, że problem jest cały czas aktualny. Rosjanie nie zrezygnowali z wywiadu nielegalnego. Tak z pragmatycznego punktu widzenia nie miałoby to żadnego sensu, żeby rezygnować z czegoś, co się wypracowywało latami. Niektórzy podnoszą w tej chwili krytycy tej metody, że świat elektroniczny powoduje, że bardzo trudno jest w tej chwili mieć tożsamość sfałszowaną i nie ma takiej możliwości właściwie, żeby człowieka podobnie wyprodukować, w cudzysłowie oczywiście, wyprodukować tak, jak produkowało się nielegałów w latach jeszcze, załóżmy, 70. No ja uważam, że cały czas są ogromne możliwości. My żyjemy trochę w takiej kryształowej bańce, nam się wydaje, że cały świat jest taki, jak my go widzimy. Są ogromne luki na świecie, gdzie nie ma żadnych wielkich elektronicznych baz danych, superelektronicznych systemów rozpoznawania twarzy, etc., etc. I nie ma najmniejszego problemu, żeby tam na przykład budować fałszywe tożsamości. Także to jest jak najbardziej aktualne zagadnienie. Na pewno Polski dotyka, ale uchylam się od głównej treści pytania.
Rozumiem. Panie generale, jeszcze jest jedna kwestia, którą można zaobserwować też poprzez kulturę, poprzez filmy dokumentalne. Są takie służby specjalne, które chcą, żeby o nich mówić. W taki sposób oczywiście, jak one tego chcą. Tak to bym ujął. Chociażby służby izraelskie. Był zresztą znakomity film na Netflixie, Tajemnice Mossadu, Yossi Melmana. Służby izraelskie chętnie wytwarzają też tą wizje służb wszechmocnych, które gdziekolwiek są, dotrą, gdziekolwiek chcą, kogoś zgładzą, kto jest wrogiem państwa Izrael, czy w jakiś sposób może finansować, nie wiem, wpływać na terroryzm światowy. No, służby amerykańskie też. Masę filmów można było obejrzeć. Chociażby świetny film z Redfordem, Czas Kandora. O bardzo takim też specyficznym sposobie działania służb na świecie. Arcydobry film, do którego państwa też zachęcam, żeby sobie go powtórzyć, odrobić, obejrzeć. Ale już no, znamy Jamesa Bonda oczywiście, prawda? Chociaż same służby brytyjskie o sobie nic nie mówią, oficjalnie nic nie potwierdzają, niczemu nie zaprzeczają. Dopiero tam całkiem niedawno Christopher Andrew napisał, że tam się przyznały do tego, że istnieją. No ale są takie służby, a jako mieszkaniec Warszawy i ci wszyscy, którzy mieszkają pod Warszawą, no znają takie miejsce jak Wólka Kosowska. No i są takie służby jak służby chińskie. Amerykanie wielokrotnie mówią o zagrożeniu ekspansją właśnie służb chińskich, Chińczyków, bo tak naprawdę my nic o nich nie wiemy. No, w Polsce też jest kilka, no, dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć publikacje na temat służb chińskich, no ale skoro tu istnieje tak duże targowisko pod Warszawą, to zakładam, że gdzieś musi być ktoś, kto korzysta z tego targowiska jako punktu odbicia, żeby stworzyć po prostu swoją agenturę, żeby działać. Czy Polskę dotyczy zagrożenie przez służby chińskie, czy nie dotyczy? I w ogóle na czym polega też specyfika działania służb chińskich? Nie pytam
trudno mi się, tak, trudno mi się wypowiadać na ten temat, bo no, z takiej perspektywy zawodowej patrząc, to nie ma rejonu w tej chwili, gdzie, jeśli chodzi o Europę, gdzie Chińczycy nie byliby zainteresowani zbieraniem informacji. Takie najprostsze dane, które mamy, wskazujące na to, jak bardzo ekspansywna jest polityka Chin, jak szukają możliwości wpłynięcia na konstrukcję korzystnych dla nich korytarzy transportowych i wszystkiego tego, co jest związane z obsługą korytarza transportowego. No chociażby można by wziąć takie proste dane, ile udziałów w firmach logistycznych w Polsce wykupiły firmy chińskie. No, to można pewnie gdzieś tam w internecie znaleźć. Mnie się takie liczby nie trzymają, więc nawet nie będę próbował cytować. Ktoś mi tam o tym opowiadał, trochę się zdziwiłem, że tego jest aż tak dużo. Że już nie wspomnę o tym, że Chińczycy wykupują udziały w spółkach, które rządzą portami, lotniskami, dużymi węzłami przeładunkowymi. Więc jeżeli my mówimy na przykład o jakichś wielkich hubach transportowych, które w Polsce mają powstawać, jeżeli mówimy o tym, że Chińczycy budują cały czas, konsekwentnie, od wielu lat, koncepcję nowego jedwabnego szlaku, niezależnie jak to się nazywa. I to nie jest oczywiście jeden szlak, tak? No to szlak w sensie wielotorowej możliwości przemieszczania towarów przez kontynenty, z pominięciem w dużej mierze szlaków morskich. To wszystko razem wskazuje, że Chińczycy muszą tego doglądać w ten czy inny sposób. No po prostu nie ma możliwości. To jest prawidło stare jak świat. Tam, gdzie ktoś inwestuje pieniądze, musi pilnować tego rejonu, w którym inwestuje pieniądze. Koniec, kropka. Pilnuje oczywiście przez zwykłą dyplomację, pilnuje przez zwykłe przedstawicielstwo handlowe, ale też musi wpływać na polityków, musi kupować sobie przepisy, rozwiązania ustawowe, musi wpływać na, budować takie lobby, czasem bardzo brutalne lobby, żeby zapewnić sobie ekspansję, bo ekspansja nie dzieje się sama. Ekspansja zawsze jest trochę wymuszana. No, samo słowo ekspansja w sobie zakłada coś takiego jak pewien nacisk, aby realizować ten, a nie inny kierunek. Przecież nikt mi nie powie, że Chińczycy patrzą sobie w gwiazdy i czekają na koniunkturę, kiedy zainwestować w port w Rotterdamie na przykład. No nie. Chińczycy po prostu patrzą w mapę, widzą, gdzie kto kupuje jakie towary i z tego wyciągają wnioski. Musimy mieć taki, a nie inny szlak transportowy. Więc wysyłamy tam wywiadowców, którzy zbierają dane, wysyłamy dyplomatów, którzy udają, że ze wszystkim się można z nimi dogadać. No i wysyłamy też oficerów wywiadu, którzy na przykład korumpują urzędników. To wszystko jest normalną formą działania państwa w stadium ekspansji. Więc w Polsce na pewno też mamy z tym do czynienia.
Bardzo dziękuję, panie generale, za rozmowę. Ja jeszcze raz państwa odsyłam, żeby czytać. Tutaj dzisiaj pan generał powiedział, z jakim kluczem należy czytać jego książki. Dla tych, którzy mają trudności ze zrozumieniem czy akceptacją formy. Nie mówię o tej książce, mówię o tej książce, bo tak jak mówię, niektórzy nie bardzo byli w stanie zrozumieć konstrukcję tej książki. Odsyłam do tych tekstów i... Naprawdę odsyłam do tej książki dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani i życiem politycznym, ale przede wszystkim służbami w III RP. To jest naprawdę kilka znakomitych tekstów, w tym tekst pana generała o początkach SKW. I to jest kawał dobrej historii dotyczącej polskich służb. Bardzo dziękuję, panie generale, za rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie raz jeszcze i dziękuję za uwagę.